Radio Kraków Kultura.
Z nami jest już Olgierd Dokalski, kompozytor, trębacz, improwizator przez lata związany z grupą Kirk, ale także niegdyś tworzący Daktari, także działający pod własnym nazwiskiem i to właśnie jest celem naszej rozmowy, by dowiedzieć się, co teraz u niego. Dzień dobry, cześć Olgiercie.
Cześć Krzysztofie, dzień dobry Państwu.
To jest właśnie taki moment, w którym wydałeś nową solową płytę, właściwie pierwszą solową płytę, tak w pełni solową, nagraną też w pojedynkę, bo twój autorski album poprzedni Mirza Tarak, który ukazał się właśnie, jak sam zwracasz na to uwagę, aż 10 lat temu i trudno w to uwierzyć, faktycznie mnie też to zaskoczyło, był nagrywany jeszcze w sekstecie, więc to tak autentycznie pierwszy raz, kiedy nagrywasz coś samodzielnie, czy pierwszy raz, kiedy samodzielnie coś nagrałeś i się dzielisz tym ze światem?
Zdecydowanie jest to pierwszy raz, kiedy nagrałem materiał solo, tym bardziej materiał z elektroniką, której tę materię zacząłem eksplorować w ostatnich latach. Tak, to jest to z paru względów premiera.
No to skoro tak, to wiesz, dlaczego teraz postanawiasz właśnie tak ograniczyć to grono wokół siebie albo po prostu samemu się sprawdzić w tych wszystkich zadaniach? Czy to jest jakaś dla ciebie próba, czy po prostu tak się złożyło?
Tak, no to jest, wydaje mi się, wiele odpowiedzi na to pytanie, a taka główna jest najbardziej prozaiczna, prawda? Czyli akurat warunki, które życiowe wymogły na mnie to, że jak już postanowiłem całkiem niedawno przy okazji też płyty K wrócić do muzyki i do trąbki, to ostatnio przez narodziny córki nie miałem za bardzo czasu na to, żeby się bardziej w muzykę angażować, więc pozostało mi, prawda, w wolnych chwilach próba organizacji właśnie materiału samemu i stąd wziął się pomysł i sposób na takie, a nie inne przygotowywanie materiałów. No ale też z drugiej strony, no tak, no, wydaje mi się, że no, każdy mój materiał, czy w zespołach, które prowadziłem, czy właśnie Mirza Tarak był spowodowany jakąś koniecznością opowiedzenia historii, prawda, wyrażenia się i tutaj też jest podobnie. Akurat też materiał Prelude to the Universe, prawda, krąży trochę wokół kosmogonicznych mitów, ale nie ma przy nim tak sztywnej historii, jak chociażby przy Mirza Tarak, który dotyczył właśnie Hadżu do Mekki z XVIII wieku. Przy czym inspiracją też jest. Są narodziny córki i wszystko, co się z tym wiązało i wiąże.
To jest płyta zresztą zadedykowana twojej córce i no, czuć taki osobisty charakter czy emocje gdzieś związane z tą historią, którą opowiadasz w muzyce, to słychać. No, tytuł płyty Prelude to the Universe może wskazywać właśnie jakiś taki szeroki plan, ale ja właśnie w pierwszej chwili przy tej dedykacji dla córki pomyślałem, że to twoje uniwersum przede wszystkim się wyraźnie zmieniło, że to jest jakiś kolejny etap właśnie na twojej drodze, na waszej drodze, na waszej rodziny. Jak to jest zostać, wiesz, ojcem? Jak się z tym czujesz? Jeżeli możemy zboczyć na chwilę na taki prywatny grunt, który myślę, że tu jest dość istotny.
Tak, no muszę przyznać, że czuję się z tym fantastycznie. Znaczy, nie wyobrażam sobie, jak to życie mogło wyglądać przed ojcostwem, prawda? Już jestem tak w to wdrożony, Stella jest częścią mojego życia. Tak samo Marta, moja partnerka i mama Stelli. Także, no tak, nie wyobrażam sobie, jak to było wcześniej. Tak w wielkim skrócie. I to są moje prywatne odczucia, które też tutaj udało mi się, znaczy udało mi się wyrazić muzyką, prawda? O swoją potrzebę. Jeżeli chodzi o interpretację i o to, co kto wynosi z płyty, to tutaj, tutaj, prawda, nie chcę narzucać. Nie chcę narzucać żadnej interpretacji, ale tak dla mnie na pewno z jednej strony, tak jak mówisz, ten aspekt wytworzonego nowego uniwersum jest istotny, ale też płyta Prelude to the Universe, no tak, trochę odwołuje się do tego może, co będzie później, jeżeli chodzi o kolejne muzyczne właśnie peregrynacje i wyprawy w inne muzyczne światy, czy też konstelacje, jeżeli chodzi o składy instrumentarium, czy brzmienia.
W takim znaczeniu, że teazuje, zapowiada, tak? Kolejne kierunki, projekty, nad którymi już pracujesz?
Znaczy bardziej może zapowiada kolejne projekty drogi solowej. Nie wiem, kiedy uda mi się je zrealizować, ale tak. No tutaj przy okazji Preludes, no też była taka historia tego materiału, miałem przygotowanego całkiem sporo też z przeróżnymi samplami, które przygotowałem, ale ze względów technicznych nie dało się tego tak nagrać, jakbym chciał. Także wchodząc do studia, no musiałem w dużej mierze wyimprowizować tą całą warstwę elektroniczną i takim efektem tego jest płyta, prawda? Z jednej strony coś spontanicznego, z drugiej też tematy, które chodziły za mną od lat.
To jest płyta nagrana na trąbkę na flugelhornie i z żywą elektroniką i właśnie podkreślasz, że nie ma na niej żadnych sampli, tylko wszystkie dźwięki zostały wygenerowane na żywo i to mocno wpływa na charakter tej muzyki. Ja też miałem okazję słyszeć twój koncert w Lublinie. To było w zeszłym roku, jeśli dobrze pamiętam, na Kodach. Taki spontaniczny właściwie, dołożony do programu już w trakcie chyba trwania festiwalu, właśnie z taką krótką 15-20-minutową wersją tego materiału de facto. I pamiętam, że byłem pod dużym wrażeniem tego, co udało ci się stworzyć właśnie na bazie tych prostych środków flugelhorna i na przykład tej żywej elektroniki, pewnych zapętleń, których używasz i tak dalej, i tak dalej. W sensie to już wtedy było nader interesujące. I teraz jak słuchałem tej płyty, to byłem też tym faktem podekscytowany, że wrócę do tych nagrań, do tych momentów, których doświadczyłem wtedy tylko właśnie jeden raz i z taką nadzieją, że to kiedyś się pojawi. I ta płyta ma dla mnie trochę inny charakter. Zastanawiam się, czy niż to, co zapamiętałem z koncertu. To znaczy zastanawiam się, czy to, co wtedy prezentowałeś, to w całości się znalazło na tej płycie, tylko już w nowych wariantach, nowych wersjach. Co się po drodze wydarzyło, że może to pamięć mnie zwodzi, ale mam wrażenie, że coś się w tym projekcie jednak zmieniło. Znaczy część rzeczy rozpoznaję, ale część wydaje mi się zupełnie pójść w jakieś nowe kierunki.
Odpowiedź na twoje pytanie jest taka, że materiału mam naprawdę sporo i też każdy koncert planuję trochę inaczej. I na koncercie na Kodach sporo też było takich żywiołowych, rytmicznych momentów. Znaczy sporo, to był krótki koncert, ale takie utwory też się w nim znalazły i to też były utwory, których z jednej strony nie mogłem nagrać, a z drugiej w momencie, kiedy już wszedłem do studia, to postanowiłem skupić tę płytę wokół bardziej medytacyjnych, spokojniejszych utworów. takim zaplanować. I ten materiał, o którym mówisz, on się nie znalazł na płycie. To, co jest na płycie, to nie są jego wersje. Ten materiał jest przygotowany, część z niego i czeka na wydanie i nagranie. Część tego materiału zaprezentowałem na tegorocznej Nowej Tradycji i mam nadzieję, że będzie mi dane pewnie jakoś w przyszłym roku kolejny materiał przygotować.
To jest część tych zapowiedzi, o których mówisz. Faktycznie tych momentów, w których twój koncert nabierał intensywności, na tej płycie nie ma. Nie mówię, nie czynię z tego zarzutu, raczej jestem ciekaw właśnie, co się z tą resztą wydarzyło. Teraz mam jasność. Ta płyta jest krótka, ona trwa tam trochę ponad pół godziny. I taka dość melancholijna, jest nostalgiczna. Ja rozumiem, że to są częściowo emocje związane właśnie z narodzinami córki, z jej przyjęciem na świecie, z twoim wejściem w tę rolę. Odczytuję taką właśnie troskę, też bijącą empatię może z niektórych tych utworów, ale no właśnie to nie wszystko. W sensie są te wątki jeszcze dotyczące takich gdzieś melodii tradycyjnych, które wplatasz w tę kompozycję. No i samego stworzenia świata, mitów kosmogonicznych, jak powiedziałeś. Mógłbyś o tych dwóch stronach jeszcze tej płyty coś nam więcej opowiedzieć?
Jeżeli chodzi, tak, oczywiście. Jeżeli chodzi o wątki folkowe, to tutaj wykorzystane na płycie były dwa utwory. Dwa tematy. Jeden ukraiński, drugi białoruski. Taka piosenka miłosna, na które też chodziły ze mną bardzo, bardzo długo i to jeszcze przed wydaniem Mirzy Taraka. To są tematy, do których często wracałem i postanowiłem zinterpretować je na swój sposób. Akurat ja sam mam wrażenie, że cała ta płyta jest, no, ma mocno, mocno folkowy charakter, prawda? Pomimo tej okołoambientowej estetyki. No też te utwory też no, były dla mnie ważne, ale no, też nie czuję, że to są kompozycje folkowe, które zostały na płycie odegrane. W jednym przypadku ja wymieszałem temat tradycyjny z innym swoim tematem i potem jeszcze zrobiłem wariację na temat tego tematu. Czyli właśnie Hello Sweet zaczyna się moim tematem, potem płynnie przechodzę w temat ukraiński, a następnie jest taka koda, improwizacja na jego temat. I jest też utwór Piacz, który z piosenki o miłości jakby robi coś zupełnie innego. Tutaj nie chcę słuchaczom zdradzać, co dokładnie się w tym utworze dzieje. I też no, bardzo mi pasowały do koncepcji płyty. No a poza tym są ze mną bardzo, bardzo długo i chciałem jakoś się z tymi moimi wersjami tych utworów podzielić. Przy czym też wychodzę z założenia, że no, też muzyka i ogólnie kultura folk to jest żywy organizm. No i też ja czuję się jego częścią, prawda? Dodając coś, interpretując po swojemu temat, czy pisząc swój temat, który też ma folkowy charakter, jakby cały czas obracam się w ramach tego kręgu. Odpowiadając na twoje pytanie.
Tu Radio Kraków Kultura.
Rozmawiam z Olgierdem Dokalskim o płycie Prelude to the Universe. Tak się składa w ogóle, że płyta ma dzisiaj swoją premierę, więc to nie mogło być lepszego momentu na to, żeby o niej porozmawiać. Wydawcą jest Antenna Non Grata, wydawnictwo, które co rusz wraca w moich rozmowach w RKK. i z tego miejsca też pozdrowienia dla wydawców, z którymi i także umówię się na rozmowę, to i Państwu mogę obiecać. Olgiercie, mówiłeś o wątkach ludowych, o Twojej też relacji do muzyki tradycyjnej, że czujesz się, że postrzegasz tę płytę jako, po pierwsze, jako mocno właśnie zanurzoną w tym gatunku, pomimo swojego ambientowego charakteru, a po drugie, że czujesz się częścią tego środowiska, że czujesz się współtwórcą tej muzyki. I to są dla mnie bardzo interesujące obserwacje. To znaczy, ja tę płytę postrzegam jako daleko idącą od tych źródeł, daleko od niej odchodzącą. Co nie oznacza, że twoje wrażenia są nie, w mojej opinii niesłuszne, wręcz przeciwnie, to znaczy wydaje mi się, że rzadko spotykamy się z taką postawą właśnie przy tak daleko idącej interpretacji tych źródeł, czy ich przetwarzaniu na coś współczesnego. To, jak ty do tego podchodzisz, wydaje mi się jednym z ciekawszych, nie chodzi mi o technikę, chodzi mi o podejście, jednym z ciekawszych podejść właśnie do muzyki tradycyjnej, to znaczy jak ta muzyka tradycyjna mogłaby wyglądać dzisiaj, gdyby powtarzała bez tej wyrwy, którą powiedzmy w historii tej muzyki mamy. To znaczy jak, albo inaczej, jak mogłaby brzmieć, gdyby była po prostu kontynuacją, albo gdybyśmy sobie wyobrazili, że ona powstaje dzisiaj i że właśnie korzysta z tych narzędzi, które są dookoła, czy inspiruje się także tą muzyką, która powstaje dookoła. I to może być to właśnie, to może być Preludes to the Universe. To jest, właściwie tu nie ma pytania niestety, tylko zastanawiają mnie te twoje obserwacje, jak to właśnie jest i czy dostrzegasz, że to jest właśnie dość nietypowe?
Znaczy powiem ci, że jakby nie mi oceniać, prawda, jakie to jest. Na pewno moje... Taka, a nie inna muzyka, prawda? To wynika ze szczerego podejścia, które też wynika z tego, że no, z jakiejś takiej muzycznej naiwności, prawda? Nie boję się tego tak powiedzieć. Ja jestem samoukiem i też jakby zawsze ta moja muzyczna droga miała taki bardziej muzykancki charakter, prawda? I tutaj też no, czuję jakiś związek ogólnie z kulturą folk, z kulturą, prawda, oralną plus muzyką żyjącą, prawda, żyjącą w domu wśród nas i tak, wydaje mi się, że jakby jest to coś, co dla mnie przychodziło zupełnie, zupełnie naturalnie i nie wyobrażam sobie, że miałbym coś właśnie rekreować w inny sposób, prawda? Tutaj przywołam na przykład projekt Norcold, który już, no tak, paręnaście, to był chyba 2012-13 lat temu przygotowałem na bazie archiwalnych pieśni Ladino z Bałkanów z początku XX wieku. No i tam też koncepcja była taka, że spotkaliśmy się w czwórkę w takim polsko-belgijsko-izraelskim składzie i improwizowaliśmy. Właśnie graliśmy na bazie tych tematów i praktycznie no, bardzo, bardzo mało rozmawialiśmy o tym, jakby to miało brzmiać. Próbowaliśmy odegrać bardziej ten klimat, atmosferę, które usłyszeliśmy na nagraniach, które dotarły do nas dzięki nieżyjącemu już Mironowi Zajfertowi, który był inicjatorem tego projektu. I no tak, nie chcę tutaj odbiegać za daleko, no może podsumuję tylko tak, że no jest to podejście innego podejścia do tej muzyki, Do swojej muzyki nie znam. Dla mnie jest to muzyka folkowa. Jest to no też muzyka tak naprawdę oparta
Także tam, gdzie jest wprost autorska.
o prostych piosenkach, prawda? O rzeczach najważniejszych, no tylko w moim przypadku nie ma tutaj słów.
No, ja, żeby była jasność, ja nie mówię nie, po prostu zauważam, że wydaje mi się, że mało artystów tak postrzega swoją muzykę, która czasem nawet mocniej z tym folkiem wydaje się powiązana. I też dla naszych słuchaczy, którzy nie trafili na twoją twórczość wcześniej, to nie jest w oczywisty sposób folkowa płyta. To jest płyta gdzieś nawiązująca do muzyki korzeni, ale właśnie bardziej, wyobraźcie sobie państwo, ambient na trąbkę, na flugelhorn, improwizacje z zapętleniami, no, całkowicie współczesne środki i współczesna formalnie jest ta płyta. Ale rzeczywiście ten związek z pewnymi praktykami, z tradycją pewnych praktyk właśnie związanych z tą muzyką i ten background etnograficzny twojej twórczości, no absolutnie takie są od lat w różnych projektach. Przecież i Kirk w tę stronę także w pewnym momencie poszedł, czy szczególnie Trzciny Karabachu, które z tego wyrosły. No i właśnie projekt Norcold, który wspominasz, też taki był, czy Mirza Tarak, od której zaczęliśmy też na początku naszej rozmowy. Więc jak najbardziej tak. Myślę tu o pewnym idiomie estetycznym, który rzadko kiedy jest właśnie wprost tradycyjny czy folkowy.
Dziękuję, Krzysztofie. Trudno mi coś tutaj jeszcze dodać, ale
To
no.
wróćmy do wątków kosmogonicznych. Jeszcze tę trzecią stronę tej monety spróbujmy przedstawić. Jakie tu były źródła tej inspiracji? Jak to się odbija na tych dźwiękach, które grasz?
Tak, to może powiem na początku, że ja zwykle swoje płyty, swoje wypowiedzi konstruuję skupiając się bardzo na narracji, prawda? Żeby przekazać jakąś historię.
Tak, zresztą jako scenarzysta też.
Tak.
Być może to się też z tym wiąże, z tym twoim drugim zajęciem, że masz dużą potrzebę właśnie opowiadania historii.
Ale właśnie na tej płaszczyźnie muzycznej to jest coś, taka właśnie koncepcja płyty, prawda? I historia opowiadana dźwiękiem, gdzie tą narrację prowadzi akurat w przypadku płyty Projekt To the Universe flugelhorn i trąbka, prawda? I to jest dla mnie jakby zasada, na bazie której pracuję, a punktem wyjścia przy Prelude to the Universe było, prawda, znane nam pewnie wszystkim zdanie. Na początku był chaos i taki punkt wyjścia, w którym nie istnieje nic. Jest chaos, jednocześnie coś się rodzi i w sytuacji, kiedy tak naprawdę nie istnieje nic innego jak chaos, to ten chaos jest porządkiem. I próba odniesienia się muzycznego do tego stwierdzenia była punktem wyjścia dla tej muzycznej opowieści. I tutaj jakby nie chcę, prawda, całości analizować. Tutaj niech każdy słuchacz podchodzi do tego tak, jak ma ochotę, jak chce tej płyty słuchać. Ale mogę jeszcze zdradzić, że ostatni utwór Kainat, no on jest takim trochę, poza tym, że podsumowuje, prawda, tą płytę, to jest takim puszczeniem oka w stronę Mirzy Taraka i może zapowiedzią kolejnej historii, która będzie też do tych wątków tatarskich wracała. Kainat to jest po arabsku i turecku wszechświat, więc tyle mogę zdradzić.
Jak zawsze pozostajesz tajemniczy, ale to dobrze, będzie na to czego wyczekiwać, w co się wsłuchiwać, w to co rozwikływać. To są z pewnością zajęcia, których warto się podejmować przy twojej twórczości. To trochę z tym na początku był chaos i z tym rodzącym się porządkiem z tego chaosu. To trochę jest taka metafora, być może też podsumowująca twoje doświadczenie prywatne, życiowe. Mówisz o tym, że sobie nie wyobrażasz życia przed tym ojcostwem, przed tym momentem i może właśnie po tym wielkim wybuchu nastał porządek w twoim życiu z momentem, w którym zostałeś ojcem. Próbuję zatoczyć koło w naszej historii. Jak to widzisz? Coś w tym jest?
Dla mnie z pewnością tak. Dla mnie tak, ale też no tak, no tutaj możemy też trochę wrócić, prawda, do tego folkowego podejścia, w którym, prawda, no, przetwarza się swoje emocje, wydarzenia życiowe na muzykę, opowiada o nich. I no i tutaj też mam wrażenie, że ta moja wypowiedź muzyczna tak funkcjonuje. No tak, na pewno ta płyta dokumentuje, opowiada o czymś, co jest dla mnie bardzo ważne.
Ta cecha muzyki tradycyjnej, o której mówisz, jest zawsze też tą, która bardzo mnie ujmuje, ta pewna, powiedziałbym, prawda, o której ona jest po prostu. I z tego tytułu warto do tych nagrań wracać. Jak i poznać twoją płytę? Chciałem, żeby to jasno wybrzmiało na koniec naszej rozmowy. Ta płyta potrafi ująć właśnie swoim ładunkiem emocjonalnym, swoją też pewną prostotą, tym, że nie jest, nie wiem, przegadana, tam jest dość, bywa dość oszczędna w środki i ujmuje także i w ten sposób. Nie jest ona, nie wiem, powiedziałbym, nie jest efekciarska, po prostu na inny sposób próbuje zwrócić na siebie uwagę. I bardzo ci, Olgiercie, gratuluję. Moim państwa gościem był Olgierd Dokalski. Dzięki.
Dziękuję bardzo.
Tu Radio Kraków Kultura.